Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan dr Michał Sadłowski.
Dzień dobry.
Wykładowca akademicki, człowiek, który się zajmuje historią, historią prawa i historią Rosji, co dzisiaj jest, no właśnie, panie doktorze, to jest dzisiaj ryzykowne, miłe, niemiłe zajęcie, jak to jest?
Na pewno bardzo trudne, ponieważ Rosja wywołuje, no też, no co jest naturalne, no bardzo wiele negatywnych emocji i na pewno takim czynnikiem, który uniemożliwia teraz też, czy utrudnia badania, no jest przede wszystkim brak możliwości pojechania do tej Rosji i też czasami brak kontaktu, bo jednak polskie uczelnie, no w większości zerwały tę współpracę i teraz tak naprawdę badanie Rosji opiera się na takich, no indywidualnej woli i przede wszystkim na takim kontakcie indywidualnym, czyli to na pewno będzie na razie, będzie coraz trudniej.
Ale pan nie przerwał badań.
Absolutnie nie.
Mamy, proszę państwa, książkę Owoc wcześniejszych badań jeszcze pana doktora Sadłowskiego. Książka ukazała się nakładem krakowskiego wydawnictwa Universitas w grudniu ubiegłego roku między Mikołajem II a Leninem. Zaraz pan doktor powie o zamyśle, koncepcji książki, dlaczego ją popełnił i jaki okres opisał. Ale jeszcze wracając do tego, co się toczy za naszymi południowo-wschodnimi granicami, w ogóle za naszą wschodnią granicą, no bo najpierw mieliśmy liczne incydenty, które raz po raz się jeszcze odbywają. Oczywiście już nie w takiej mocy i sile, jak w tamtym roku, głównie w wakacje ubiegłego roku na granicy polsko-białoruskiej. No właśnie, co pan sądzi o wojnie, która się toczy na Ukrainie? Długo będzie trwała? Bo trochę się przyzwyczailiśmy, trochę nam się, bym nawet powiedział, brutalnie znudziła tak medialnie.
No widać, zmęczenie widać ewidentnie. To też wynika przede wszystkim z takiego przyzwyczajenia medialnego, ale też z tej inflacji informacji o tym konflikcie. No na dzień dzisiejszy myślę, że ten konflikt będzie trwał długo. No w takiej myślę, że intensywnej fazie to jest co najmniej do jesieni, bo Rosja, jeżeli chodzi o jej zasoby, surowce, też taki potencjał ekonomiczny i potencjał do oparcia się sankcjom, to jest gotowa aktywnie prowadzić wojnę, co najmniej, myślę, że do późnej jesieni, tak? Problem, jeżeli chodzi o sankcje, o realny wpływ sankcji na życie ekonomiczne, to jest późna jesień i to jest na przykład taki, na przykład, tak? Zasób ziarna do zasiewów Rosja dysponuje na poziomie około 30%, więc to są wyzwania dopiero na następny rok, ale w tym roku Rosja jest w stanie zupełnie sama siebie wyżywić i jeszcze eksportować żywność. To jest w ogóle wielka zmiana jakościowa w stosunku poprzednich lat i też pewnie zasługa tych sankcji 2014-15, ale zobaczymy, co będzie tą jesienią.
Jakie cele de facto Federacja Rosyjska chce osiągnąć? Dlaczego Władimir Putin uparł się przy tej wojnie?
Cele tak naprawdę też trudno określić, bo sama wojna była wywołana dość, tak można powiedzieć, nagle, nieoczekiwanie. Ta wojna była planowana, tak jak to jest nazywane oficjalnie w rosyjskich dokumentach i strategii, miała być to operacja specjalna, która miała w zaledwie kilka dni sparaliżować ogromne państwo ukraińskie. Ten paraliż miał doprowadzić do obalenia władz Ukrainy, zainstalowania władz, które byłyby skłonne dokonać bliższej integracji z Federacją Rosyjską, czy zbliżenia takiego geopolitycznego. Natomiast teraz to się wszystko Kremlowi wymknęło spod kontroli i tak naprawdę nie wiemy, w którym kierunku to będzie zmierzać. Na razie niestety zmierza to w kierunku zmęczenia Ukrainy i niestety ku takiemu zniszczeniu państwowości ukraińskiej jako takiej, przede wszystkim w wymiarze demograficznym, logistycznym, rolniczym, takim podatkowym, no bo też te wpływy podatkowe na Ukrainie teraz drastycznie spadły, więc i co mnie bardzo niepokoi, to jest to, że efektem wojny może być też wciągnięcie młodego pokolenia Rosjan w ten konflikt, w tym sensie, że młode pokolenie Rosjan było w jakimś aspekcie już zeuropeizowane, chociażby na poziomie konsumpcyjnym, a teraz ten konflikt może wtłoczyć w głowy Rosjan i też w głowy mas, też dzięki technologiom informacyjnym, nienawiść. dojść do Ukraińców, która będzie teraz rozwijała się przez lata i to będzie znowu podstawa do tego, żeby ustrój Rosji opierał się na rządach silnej ręki, a nie na jakimś modelu konsensualnym. Czyli naprawdę ja się zgadzam z takim znanym politologiem rosyjskim, Glebem Pawłowskim, że wojnę trudno łatwo zacząć, natomiast wojnę jest później niesamowicie trudno skończyć i być może decyzja Kremla no, ma przełomowe znaczenie, jeśli chodzi o tak początek XXI wieku.
Ale tenże sam Gleb Pawłowski w takim wywiadzie, którego udzielił Filipowi Memchesowi, który mam nadzieję przyjmie zaproszenie i będę mógł z nim dla Państwa tutaj porozmawiać, w wywiadzie z 2006 roku, jak dobrze pamiętam, sam Gleb Pawłowski mówił też o tym, że Rosja będzie musiała sobie jakoś poradzić, w podtekście też tam to wybrzmiewa, rozprawić się z Ukrainą lub z Polską. Dlaczego i po co?
Oj, rozprawić się z Ukrainą i Polską, no przede wszystkim z tego powodu, żeby zachować odrębność.
Ja teraz to uprościłem, to oczywiście w taki sposób nie jest sformułowane, to jest gdzieś w podtekście.
To niestety było profetyczne, to niestety się sprawdziło, ponieważ Władimir Putin dokonał tej inwazji nie tylko z powodu takiego, że on chciał utrzymać Ukrainę w tej geopolitycznej strefie wpływów, bo Władimir Putin postrzega ten obszar poradziecki i to w ogóle Europę Środkowo-Wschodnią w kategoriach nie militarno-strategicznych, ale w kategoriach takich geopolityczno-historycznych i ta Ukraina jest traktowana jako też przestrzeń, jako część historycznej Rosji. Ale ta decyzja miała nie tylko tą Ukrainę odzyskać, ale też właśnie zablokować okcydentalizację Rosji, czyli wprowadzenie takich zmian na wzór zachodnioeuropejski. I to Władimir Putin chciał zatrzymać, no bo Ukraina powoli, czasami fasadowo, ale ona się europeizowała i Majdany są tego przykładem, bo przecież Majdan 2013-2014 to jest chęć wstąpienia w struktury takie kulturowo-gospodarcze unijne, a nie natowskie, tak? To musimy o tym pamiętać.
Ja rozumiem też taki model, o którym sami Ukraińcy mówią, których tutaj spotykałem. Ukraińcy bardzo rosyjskojęzyczni, tak delikatnie mówiąc, którzy często nawet z ludnością, która mieszka na zachodzie Ukrainy, na zachodzie, na południu tejże zachodniej części Ukrainy się też niespecjalnie utożsamiają. Mówię tutaj konkretnie o pewnych znajomych moich z Charkowa, którzy zawsze byli wychowywani w takim, w zasadzie w języku też rosyjskim, w silnym oddziaływaniu od Federacji Rosyjskiej. Rodzice części tych znajomych to w ogóle studiowali w Moskwie, przez wiele lat tam przebywali. Małżeństwa często mieszane. Oni mówią o czymś takim, że też jak gdyby działanie, podejrzewają to oczywiście, tego nie wiedzą, tylko podejrzewają, że działanie Władimira Putina polega na tym, żeby no właśnie ze względu na fakt pewnej modernizacji, o której pan powiedział, no żeby Ukraina nie dawała złego przykładu obywatelom Federacji Rosyjskiej, że można się rozwijać, że może być względnie demokratyczne państwo, chociaż Ukraina obecna nie do końca też za w pełni demokratyczne państwo też w pełni nie uznają. Uważam, że to jest też państwo, które podlegało różnym oligarchicznym wpływom, takim czasami nawet brutalnym podziałom pomiędzy różnymi oligarchami, z różnymi bardzo dziwnymi sporami w tle. I czy to jest jeden z powodów tej wojny, operacji specjalnej?
Znaczy, z punktu widzenia działań Władimira Putina niestety tak jest i argumentem moim zdaniem na rzecz tego jest fakt, że jednak chyba większość elit, i to było dość wyraźne, i obserwując media społecznościowe, prasę rosyjską, czy też kontaktując się z przedstawicielami elit Federacji Rosyjskiej na różnym poziomie, widać było, że decyzja o inwazji, no, została przyjęta z dość, no, co najmniej mieszanymi uczuciami. Nawet osoby, które były zwolennikami twardego kursu wobec Ukrainy, uważały, że rywalizację z Ukrainą należy realizować w płaszczyźnie ekonomicznej, soft power, przede wszystkim poprzez oddziaływanie na państwa zachodnie, takie jak Francja, Niemcy, przecież temu służyły też Nord Streamy, które zostały wybudowane. Natomiast sam fakt inwazji, no, został oceniony jako błąd taktyczna, powoli widać, że jest oceniany być może jako błąd strategiczny. No Władimir Putin się pomylił, no bo do tej pory on odnosił sukcesy, znaczne sukcesy. No przede wszystkim moim zdaniem dość udana operacja w Syrii z punktu widzenia oczywiście wejścia na taką arenę starcia mocarstw i skuteczne wejście. To jest zakończenie wojny karabachskiej. No my zapominamy tu już w Polsce, że za takim być może stolikiem w Moskwie Armenia, Azerbejdżan i Rosja zmieniły granice Górskiego Karabachu, co też jest przełomem, tak? To też fakt walki z pandemią sprawił, że zapomnieliśmy, że tam na Kaukazie Południowym państwa po prostu sobie zmieniły granice bez żadnej woli, czy znaczy decyzji ONZ-u. Bardzo udana operacja w Kazachstanie. To sprawiło, że Władimir Putin nabrał przekonania, że jest w stanie przekonać, znaczy przeprowadzić podobną, ale na większą skalę operację specjalną w Ukrainie. No i pytanie oczywiście, co zdecydowało, jeżeli chodzi o dostarczane informacje, tak, przez poszczególne osoby. Dla mnie to jest pewien paradoks, bo jednak czytając rosyjskich analityków, czy rozmawiając z kolegami dziennikarzami, ekspertami, historykami, miałem wrażenie, że mimo ogromnej propagandy i też totalitarnej propagandy, bo co ciekawe w Rosji, na przykład jeżeli czytaliśmy o jakimś państwie, no to było to w miarę znośne. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, było to nieznośne. To trzeba powiedzieć sobie wprost i uczciwie. Natomiast no, miałem wrażenie, że oni też mają świadomość tego, że Ukraina to jest inne państwo niż w 2014 roku, że ono jest bardziej gotowe do obrony. I chyba też Władimir Putin uwierzył w tą wizję słabej Ukrainy, bo faktycznie państwowość ukraińska, tak jak pan redaktor powiedział, miała no, ogromne problemy w funkcjonowaniu. No, przede wszystkim takim no, smutnym faktem jest to, że no, znaczna część wynagrodzeń w Ukrainie odbywa się w takim systemie kopertowym, że obywatele dostają część wynagrodzenia na konto, a część jest w kopercie, tak? I ta, czy korupcja na dość wysokim poziomie. No, to były rzeczy, które dość oczywiste. Natomiast no, Władimir Putin też uwierzył w pewną słabość Zachodu, w brak sprawczości Zachodu. I w to, że Zachód nie zareaguje na chęci inwazji. No z drugiej strony Władimir Putin też widać, że był już zmęczony negocjacjami co do statusu i co do federalizacji Ukrainy. No ja sam miałem wrażenie, że jednak Władimir Putin będzie realizował taką taktykę stopniowego podporządkowania Ukrainy, albo po prostu odda ten problem Ukrainy dla swojego następcy. Nie zrobił tego. I tylko zachodzi też pytanie, czy w ogóle konflikt ukraińsko-rosyjski był rozwiązywalny bez inwazji, bez starcia zbrojnego za życia Władimira Putina. No to chyba o tym będą się kłócić historycy jeszcze bardzo wiele lat.
A jak elita, czy też część tej elity, którą także pan zna, w ogóle reaguje na to wszystko, co się dzieje, co także no, skutkuje, czym też same sankcje skutkują dla samej Rosji? Co wewnętrznie w Rosji się dzieje? No, jesteśmy skazani na różne przekazy, na różne informacje. Oczywiście też jesteśmy już dzisiaj świadomi tego, że pewien rodzaj kształtowania przekazu telewizyjnego, informacyjnego, no, jest też elementem po prostu wojny i nie zawsze otrzymujemy informacje, nie wiem, adekwatne na temat, przerysowane na różne sposoby, ale co sami Rosjanie mówią, ci, którzy patrzą na to, co się dzieje, zwłaszcza, że trzeba to chyba podkreślić dla każdego, kto był w Rosji, że no w jakimś sensie chyba tak jest, nie? Że głównie Moskwa i Sankt Petersburg ściąga tą całą elitę, wysysa te najistotniejsze żywotne soki z całej Rosji, że tam każdy, kto chce zaistnieć, przeżyć, zrobić karierę, no ucieka do któregoś z tych miast. Przenosi się, migruje, może delikatnie.
Znaczy, przede wszystkim Rosja ma zupełnie inną specyfikę państwową niż my, też ustrojową, no bo tak bardzo ogólnie mówiąc, tak, no za caratu w takim uproszczeniu suwerenem był władca, który był takim pomazańcem bożym i realizował politykę i chronił ramy funkcjonowania państwa z namaszczenia Pana Boga i To był suweren, do niego należała władza. W Związku Radzieckim model trochę zbliżony, suweren był, ale tak naprawdę realnym suwerenem była partia oparta na takiej międzynarodowej ideologii marksistowskiej, leninowskiej, stalinowskiej i to jednak suweren był w ramach tego wąskiego okręgu. Za rządów Putina dochodzi do podobnego zjawiska, że to Kreml i Władimir Putin właściwie teraz jest suwerenem, nastąpiła degradacja też elit Federacji Rosyjskiej w tym zakresie i to bardzo wąski krąg już podejmuje strategiczne decyzje, czyli obywatele są tak jakby przedmiotem i w tej całej rozgrywce, tu trzeba pamiętać jedną rzecz, natomiast reakcje były różne, no tak jak powiedziałem, pierwsza reakcja w tych pierwszych godzinach, w pierwszych dniach, według moich obserwacji, no to było zdziwienie, tak, zdziwienie co do formy rozprawy z Ukrainą, ludzie myśleli, że będzie najprawdopodobniej inwazja na Donbasie i co ciekawe też ludzie pewnie z takich sfer zbliżonych z państwem rosyjskim, co jest ciekawe, no widzimy bardzo różne postawy, bo Rosje są bardzo różne. Część tej Rosji znalazła się teraz na emigracji. Przecież na przykład Ryga przenosi się tam wiele gazet. Armenia, Gruzja, firmy IT, czyli ludzie zbliżeni z takim, można powiedzieć, rynkiem finansowym zachodnim uciekają z Rosji albo po prostu próbują poprzez państwa ościenne jakoś wiązać się z Zachodem. Część Rosji jest w więzieniu, a część Rosjan no, oddała się swojemu życiu rodzinnemu, zawodowemu, wycofała się tak jakby. Część Rosjan też zareagowała na to w ten sposób. Ja tak mam taką znajomą, która była bardzo antyputinowska, ale która na przykład poparła tę wojnę, bo stwierdziła, że to jest jednak, no, mimo że się z tym nie zgadza, to jednak trzeba po prostu stać w takiej pozycji, jakiej stoi to państwo. I sankcje antyzachodnie w takiej skali też częściowo widzę zmobilizowały Rosjan do poparcia władzy, czyli do przeczekania, bo Rosjanie też czekają, co będzie. Zdają sobie sprawę, że pokolenie rządzące Federacją Rosyjską jest już no, wiekowe i czekają, co będzie dalej, takie rosyjskie wyczekanie. Czyli postawy są bardzo, bardzo, bardzo różne i też widzę, że postawy się bardzo zmieniają w zależności od tygodnia, w zależności od miesiąca, czy te sukcesy na frontach są, czy nie są, czy jak reaguje Zachód na to wszystko, czy w ogóle Zachód wytrzyma w tej swojej konsekwencji, jeśli chodzi o sankcje, czy też Federacja Rosyjska wytrzyma. Ja myślę, że tak, pan redaktor powiedział o Moskwie, Petersburgu, tylko że w ostatnich latach jednak wyrosły też inne centra, mniejsze na przykład, no chociażby ciężar tej wojny teraz ponosi w dużej mierze na przykład okręg rostowski, tak, Rostów nad Donem, gdzie są kierowane wojska, gdzie są też część Ukraińców, którzy wyjeżdżają z terytorium Ukrainy, gdzie jest ta pomoc humanitarna, gdzie jest uzbrojenie i z tego, co ja analizowałem i z tego, co ja posiadam informacje, no to większość jednak tej ludności popiera rozprawę z Ukrainą, czy popiera przede wszystkim realizację interesów rosyjskich na Ukrainie, chociaż być może nie zawsze co do formy to jest zgodne, ale jest poparcie, tak? Czyli ta geografia też jest na pewno różna. No na Syberii, przecież sama Syberia w ostatnich latach też się w jakimś aspekcie rozwinęła, no chociażby Nowosybirsk, gdzie mieliśmy też do czynienia z pozytywnym przyrostem naturalnym, co było wynikiem pewnej celowej polityki prorodzinnej, ale myślę, że dopiero realny obraz zobaczymy jesienią, realniejszej reakcji, bo też chyba wakacje, okres wakacyjny sprawi, co jest dla Rosji charakterystyczne, że no, w czasie wakacji Rosjanie jednak uciekną w to życie prywatne i wakacje, no, chyba, że będziemy mieli naprawdę jakieś przesilenie, no w końcu pucz Janajewa też się wydarzył w sierpniu, tak, także...
To jest ciekawe, na pewno. Czy Władimir Putin, nie chodzi mi tutaj o jego genealogię kagiebisty, człowieka związanego z wywiadem jeszcze radzieckim, do dzisiaj w systemie władzy rosyjskiej, no jednak służby specjalne to była i jest elita. Tu się chyba zgodzimy, zresztą jest taka bardzo ciekawa książka już o nowożytnych służbach rosyjskich Edwarda Lukasa. W tej chwili tytuł mi wyparował z głowy, proszę Państwa, ale bardzo polecam, bo świetnie Lukas pokazuje, jak ważne w nowym systemie władzy też rosyjskiej są służby w ogóle, jakiego rodzaju jest to dokooptywanie właśnie nowych ludzi, na ile to jest taka trochę służba dynastyczna. One nie są takim klasycznym elementem jak w każdym innym państwie. Jedną z instytucji, która ma chronić interesy tego państwa, tylko to jest też, co pokazuje chyba Władimir Putin, jego przypadek i przypadek jego wielu zaufanych przyjaciół, także oligarchów. To jest element tego systemu władzy bardzo istotny, gdzie się pewne różnice instytucjonalne w ogóle rozmyły. Ale do czego zmierzam? Czy Władimir Putin, czy pana zdaniem on jest takim, nie wiem, postkomunistą, kimś, kto ma sentymenty pro-bolszewickie, prokomunistyczne?
Bardzo trudne pytanie. No, zacznę od tego, że faktycznie w Rosji, przynajmniej to, co ja widziałem, istnieje kult sektora bezpieczeństwa, zwłaszcza służb specjalnych. No, idąc
także
do
żołnierzy.
Tak, tak, tak. To idąc do księgarni.
W teledyskach. W
takim, tak, to jest jednak społeczeństwo zmilitaryzowane i idąc do księgarni, ja nie jestem specjalistą służb specjalnych, ale idąc do księgarni musiałem zawsze przebrnąć przez tam kilka półek poświęconych tej tematyce, żeby dotrzeć do swoich tam książek historycznych. Czy to też jest takie jakby tego jedno z przejawów. No ale wiadomo, no, państwo odrębne, ustrojowe od Zachodu i opierające po części swoją egzystencję na antyzachodzie, też służby specjalne musi mieć. I ten kult w ogóle dyplomacji, służby zagranicznej, służb wojska, on jest bardzo wyraźny i nawet wśród młodzieży rosyjskiej, no, nawet na studiach, dostać się do tych struktur jest prestiżem. U nas to bardziej było prestiżem właśnie zostać prawnikiem, ekonomistą, dziennikarzem, a tam jednak służenie państwu, to widać. Czy Władimir Putin, na pewno ja bym zaczął od tego, że według mnie Władimir Putin raczej nie jest nihilistą, bo takie stwierdzenie też się w Polsce czasami czy nawet często pojawia. Ja mam coraz bardziej wrażenie, że Władimir Putin jest Rosjaninem, po prostu Rosjaninem i jakby ciągnie, czy ciąży na nim, ciążą na nim wszelkie grzechy, cała przeszłość, spuścizna dziejów Rosji, dziejów Związku Radzieckiego i on spróbował z tym jakoś walczyć, mierzyć się, czy też to kształtować i chyba to jest taka, może taka trochę wymijająca, ale myślę taka ogólna odpowiedź. No, ostatnio taki żart słyszałem od właśnie osób, które były związane z rosyjską dyplomacją i nie tylko, że jedna z tych osób jak 20 lat temu słyszała, że Władimir Putin dojdzie do władzy i że wywodzi się ze służb specjalnych, to została zapytana właśnie, no jak ty o to oceniasz? A ta osoba zapytała, no ale w jakim on tam stopniu jest? On mówi, no chyba podpułkownik. On mówi, to ten, a ten, ta osoba powiedziała, no to w takim razie rozwali kraj, bo to nie generał. Na pewno nie ma tej wizji strategicznej, a będzie sam szukał. No i chyba ta osoba trochę to przewidziała. No Władimir Putin moim zdaniem ewoluował, zmieniał się faktycznie. Dobre studia w Leningradzie, dobre studia prawnicze. No, pracował też w wywiadzie zagranicznym, także zakładam, że no już sama umiejętność posługiwania się językiem obcym, pewne obycie za granicą, no, spowodowało, że ten światopogląd o wiele miał szerszy. Ewidentnie nie lubi Lenina, nie lubi bolszewizmu, odnosi się do tego, no w takiej, wykazuje percepcję bardzo negatywną, jeżeli chodzi o bolszewizm, no ale z drugiej strony to jest jakby wizja taka...
Jak to uzasadniał? Jeżeli to gdzieś uzasadniał, to w jaki sposób?
Uzasadniał i nawet chyba redaktor Filip Menches rzucał takie słynne nagranie z 91 roku, ale też w wielu swoich wypowiedziach i też uzasadniając przede wszystkim inwazję na Ukrainę, co wiele osób w ogóle szokowało na świecie, w tym Polsce, ponieważ Władimir Putin wskazuje, że bolszewicy, a zwłaszcza Lenin, oni zniszczyli państwo. Oni doprowadzili do rozczłonkowania tego państwa i tutaj powracają takie teorie emigracji rosyjskiej, czy białego ruchu, że bolszewicy są odpowiedzialni za odłączenie się kilku takich ważnych członów państwa rosyjskiego. Są odpowiedzialni za korienizację, czyli wzmocnienie takich tendencji narodowych, narodowościowych wśród części narodów byłego Imperium Rosyjskiego. Są odpowiedzialni przede wszystkim za rozłożenie moralne społeczeństwa, są odpowiedzialni za wyrugowanie tego modelu rozwoju kapitalistycznego. Czyli takie, można powiedzieć, klasyczna, to jest takie klasyczne rozczarowanie się marksizmem, które jest charakterystyczne dla pokolenia ludzi, które zaczęło karierę na przełomie upadku Związku Radzieckiego i powstania Federacji Rosyjskiej, bo jak na przykład prześledzimy dokładnie debatę ostatnią, która się toczyła w Rosji w związku z 30. rocznicą upadku Związku Radzieckiego, to przedstawiciele establishmentu Federacji Rosyjskiej wskazują, że powrócić do Związku Radzieckiego teraz, to trzeba nie mieć głowy, tak? To bardzo często pytania takie, taka kwestia powracała, bo z punktu widzenia efektywności Rosji to był model nieefektywny. Natomiast oczywiście problem jest taki, że pewną nostalgię za Związkiem Radzieckim wytwarzano w ostatnich latach, ale ta nostalgia chyba wynikała z tego, że nawiązywano do sprawczości Związku Radzieckiego na arenie międzynarodowej, na to, że to było jednak mocarstwo decydujące w takich głównych aspektach rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi i to bardziej mitologia o Związku Radzieckim zaczęła dominować. I myślę, że gdzieś tam Władimir Putin w tym kręgu się obraca. Natomiast są plotki o tym, że w czasie pandemii dużo czytał, więc to też może wzmocniło
je. To od Piotra Skwiecińskiego, tak.
Czyli to też jest jakby dość być może wiarygodne informacje, że to wykształciło w nim taką zdolność do podjęcia tej historycznej decyzji, bo co by nie mówić, ale Rosjanie i rosyjskie elity te decyzyjne one czytają. Oczywiście, co one czytają i jak one to czytają, to już jest druga sprawa, ale na pewno czytają.
Zaintrygował mnie pan, ale jeszcze pan w swojej wypowiedzi poruszył jeden bardzo istotny wątek, który pojawia się niewątpliwie w wypowiedziach oficjeli, między innymi Siergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych, wieloletniego ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, zaufanego człowieka Władimira Putina, który podobno sam nie jest wyrazicielem jakichś swoich większych ambicji, raczej jest takim pudłem rezonansowym samego Władimira Putina, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. I ten wątek antyzachodni mnie interesuje. To znaczy, jak się Rosjanie postrzegają w tym zderzeniu z Zachodem? Bo wielokrotnie można było czytać, przede wszystkim Dugin też o tym mówił w swoich wywiadach, o tym, że od Ukrainy widać, jak to Zachód, jego służby specjalne szykują te elementy rozkładowe, atakujące Rosję, chcące ją rozbić, wywołać kolejną rewolucję. Na czym polega antyzachodniość też obecnej ekipy kremlowskiej? Znaczy, może inaczej, jak patrzy na Zachód ta ekipa?
Pytanie też jest bardzo kompleksowe, za które dziękuję. Sama antyzachodniość, możemy tutaj iść od Rusi Kijowskiej, od państwa moskiewskiego, od caratu. W takiej bliższej perspektywie to ta antyzachodniość, nawet która się teraz w Rosji występuje, ona ma też swoje korzenie właśnie w rewolucji lutowej i w czasie wojny domowej. Zaraz ponieważ zdano sobie sprawę, czy część środowisk zdały sobie sprawę, czy do tego doszły, wykoncypowały, że jednak modernizacja, europeizacja Rosji zakończyła się jednak fiaskiem, wielką rzeźnią, kilka lat wojny domowej, migracją i ten model zachodni, jakby on nie pasuje absolutnie do Rosji. Tak powstał euroazjatyzm, czy inne takie teorie, które właśnie przecież kopiuje pan Dugin, bo to Dugin niczego raczej nie wymyślił nowego, po prostu wziął to, co wymyślono na bruku Sofii, Belgradu, Pragi czy Paryża, tak? To jest moim zdaniem tutaj, to jest clue tego. Natomiast z takiej najbliższej perspektywie to jest jednak, przynajmniej ja na przykład miałem do czynienia z częścią elit, nie najwyższego szczebla, ale to jest jakiś tam reprezentatywny element w kontekście tej wypowiedzi, to jest to, że oni mieli taki kompleks tego, że wielkie państwo, największe na świecie, z wielką historią, a lata 90. i ta europeizacja, to zakończyło się ogromną klęską, z ich punktu widzenia biedą, z tym, że są o wiele biedniejsi niż największe mocarstwa zachodnie.
Pozwolę sobie tutaj, przepraszam, przerwać panu, wejść w pana wypowiedź. Mi się przypomina taka książka, która jest w ogóle bardzo ciekawą książką. Polecam państwu bardzo serdecznie. Już wielokrotnie tutaj na spotkaniach ją przywoływałem. Książkę Dialogi Adama Michnika z Aleksiejem Nawalnym. Jak różne jest postrzeganie Adama Michnika i Gorbaczowa, i Jelcyna, i Nawalnego, również jednego i drugiego. I to jest w ogóle kolosalna różnica i duża niechęć, co jest dla nas zrozumiałe, bo się rozpadało imperium, my na tym korzystaliśmy, Związku Radzieckiego, duża niechęć Nawalnego do Gorbaczowa, duża nadzieja pokładana w Jelcynie, która również no, została gdzieś tam zatracona, a z drugiej strony wszystkie pomysły dotyczące na przykład aneksji Krymu z pewnym poparciem takiego, możemy powiedzieć, Wielkorusa, który wychodził u Nawalnego.
Nie no, szczęście boskie i chyba opatrzności, że też ten rozpad Związku Radzieckiego w tej formie się zdarzył, bo były różne plany, różne koncepcje, które też wychodzą na jaw i przecież gdyby doszło do realizacji pewnych koncepcji Jurija Andropowa, to pewnie Ukrainy mogłoby nie być, albo byłaby tylko częściowo, tak? I no, co do Nawalnego, to myślę, że to będzie jeszcze być może bardzo ciekawy aspekt, bo sam Nawalny się zmienia i on jest teraz odizolowany, jest w więzieniu, on bardzo dużo czyta i to będzie bardzo ciekawe, jeżeli on by w ogóle wyszedł z tego aresztu i włączył się w aktywne życie polityczne. On jest w tym życiu politycznym, ale jest no, w takim, ja bym powiedział, na razie aspekcie biernym, wyłączonym, ale gdyby on się, to by była wielka zagadka, no i też wielkie wyzwanie, no bo to jest chyba główny lider rosyjskiej opozycji, który zdominował wszystko, więc to jest, i to jest też wielkie niebezpieczeństwo w ogóle opozycji rosyjskiej, bo znowu jest, tak, jest Putin, jest Nawalny, jest alternatywa wielka, tak symboliczna, więc to jest ciekawe. Natomiast wracając do tej antyzachodniości, to jest właśnie pewien, też pewna świadomość. Ja pamiętam pewne kompleksy, że dlaczego nam się nie udało, a z drugiej strony rządy Putina, czy początek rządów Putina, to jest określona stabilizacja, to jest pewien sukces. To też dało przekonanie elicie kremlowskiej, że faktycznie, nie musimy iść drogą budowania parlamentaryzmu, wolnego życia politycznego, nie musimy dawać ludziom wolności politycznej, możemy bazować na zupełnie innych doświadczeniach i to się może udać. I też pamiętam, ogromną nadzieję wywoływały rządy, na przykład początek rządów Trumpa. Ja byłem w szoku, ale w jednej z głównych księgarni na Arbacie zbudowano ołtarzyk Trumpowi, tak? To gdzieś wielka sala i dużo książek o Trumpie, to pokazywało, że to jest była oczywiście rosyjska przesada, to jest też charakterystyczne, to była taka nadzieja, że pojawił się polityk, który będzie rządził się według zasad zimnego, chłodnego interesu, nie będzie w ogóle patrzył na to, że na świecie niektóre państwa w ogóle wyłączają czy ograniczają wolność polityczną. I gdzieś rządy Trumpa, gdzieś pewne tendencje, też problemy Unii Europejskiej, Brexit, dały na Kremlu chyba takie poczucie, że ten Zachód i może wygasa, też rosną Chiny, a tym bardziej rosyjska elita, trzeba powiedzieć, co jest po prostu, to jest winą Zachodu. Rosyjska elita przekupywała elity niemieckie, elity angielskie, no, francuskie i z jednej strony oni obserwowali, że w ramach Unii Europejskiej, na przykład Unia Europejska, no dość tak patrzy na Polskę dość srogo, jeżeli chodzi o kwestie praworządności, ale z drugiej strony przecież zachodnie elity nie patrzyły, skąd są pieniądze rosyjskie. To też dało w rosyjskich elitach taką percepcję, że ten Zachód jest też zgniły, a jak jest zgniły, no to z siłą można go traktować i ten nasz model może jest skuteczny, tak? Pomijam już takie wątki obyczajowe, chociaż to też jest ważne w takiej, można powiedzieć, w takich masach rosyjskich, na przykład jak kwestie LGBT, gdzie w Rosji jednak do tego jest o wiele większa jakby rezerwa i oczywiście to występuje zjawisko wszędzie, ale jednak pewien dystans i manifestowanie dystansu, ono jest na wyższym poziomie.
No dobrze, to teraz to wszystko jest ważne, co oczywiście pan doktor powiedział mnie i państwu. Co się stało w tym okresie między Mikołajem II a Leninem? Czy innymi słowy, gdyby nie rząd Kierańskiego, czy Leninowi by się udało dojść do władzy?
To może jeszcze tak wstępnie właśnie o tej książce. Dlaczego zajmuję się rewolucją lutową, teraz wojną domową w Rosji, rosyjską emigracją? Ponieważ kilka lat temu, pisząc równolegle doktorat, zadałem sobie pytanie, dlaczego Rosja jest inna? Bo ja nie mogłem w Polsce czasami znaleźć tej odpowiedzi. Tłumaczono, tak, czy tłumaczą, że bo to jest dzicz, to jest Mongolia jakaś, to jest jacyś tam Tatarzy, jakaś orda, wpływy historyczne. Ja zacząłem...
Panu przepraszam, że znowu wchodzę w słowo. Ani odpowiedź Kucharzewskiego, ani odpowiedź Konecznego nie wystarczała.
Nie wystarczała i też no, nie wystarczało to, no to były jednak osoby, które już no, nie żyją i też nie zajmowały się tą Rosją teraz współczesną, tak, z którą my sąsiadujemy i też widziałem pewne sukcesy Rosji na arenie międzynarodowej, no, chociażby te sukcesy Gazpromu w postaci podporządkowania sobie Europy czy częściowego podporządkowania i sobie zadałem pytanie, dlaczego ta Rosja jest inna, no i gdzie szukać odpowiedzi na pytania, dlaczego jest inna, dlaczego nie ma tam parlamentu takiego jak u nas, dlaczego nie ma tam prezydenta wybieranego w sposób zupełnie swobodny. No i jako historyk ustroju zobaczyłem, że brak jest nawet w Rosji kompleksowej monografii o państwowości rosyjskiej w czasie rewolucji lutowej, a to był taki taki bardzo znany chyba jedyny okres najnowszej historii Rosji, gdzie to państwo było zupełnie wolne i nawet Lenin mówił, że Rosja jest, no nie ma bardziej wolnego państwa na świecie niż Rosja, tak, w tym okresie. I to był pierwszy cel i właśnie na podstawie badań doszedłem do wniosku, że ta europeizacja Rosji na różnych poziomach, a przede wszystkim europeizacja na poziomie elit, a elity dominowały w zarządzie, w życiu państwowym, no bo jeżeli suwerenem jest car, no to wąski krąg wokół niego jest decydujący. I zobaczyłem, że ta europeizacja elit rosyjskich od drugiej połowy XVIII wieku była dość szybka, intensywna. Ona, a zwłaszcza przyspieszyła w drugiej połowie XIX wieku. To,
dlaczego?
To miało związek z klęską w wojnie krymskiej i przełomowymi reformami. Przede wszystkim reformy samorządowe, które sprawiły, że na poziomie takiego zarządu lokalnego szlachta została dopuszczona do władzy, do przedstawicielstwa. I to spowodowało w drugiej połowie XIX wieku, że zaczęły powstawać pomysły nadania konstytucji, przede wszystkim powstania ogólnorosyjskiego parlamentu. Zaczęto rozwijać kapitalizm, wprowadzono sądownictwo, które zaczęło z czasem w ogóle bronić sprawiedliwie rewolucjonistów, tak, i powodować, że sądownictwo rosyjskie stało się jedną z najbardziej humanitarnych w ogóle w Europie, najbardziej nowoczesnych. I to przede wszystkim też polscy prawnicy, tak, w carskiej Rosji stali się no, też tego przejawami. I to doprowadziło do, no, do pierwszej rewolucji 904-905. I od 906 roku mamy coraz szybszą próbę przebudowy Rosji w takim kierunku monarchii, można powiedzieć, parlamentarnej, realnej monarchii parlamentarnej. No, później jest pierwsza wojna i finał, tak? Finał, który no, zakończył się no niestety nie wprowadzeniem takiego, czy zaprowadzeniem modelu państwa europejskiego, ale niespotykanym chyba do tej pory państwem totalitarnym.
A jeszcze jedna kwestia, która się pojawia u niektórych historyków, z takimi opiniami się zetknąłem, że wojna rosyjsko-japońska była tym, czym teraz dla Putina jest wojna z Ukrainą. Zgadza się pan z tym? Czyli połamanie zębów, przecenienie swoich możliwości, połamanie zębów, które doprowadziły de facto w dłuższej perspektywie do upadku Imperium Rosyjskiego.
analogia jest ciekawa, częściowo słuszna, chociaż trzeba pamiętać o tym, że to Japonia napadła na Rosję, a nie Rosja na Japonię, chociaż w jednym z podręczników do historii w Warszawie jest to napisane, że to Rosja napadła na Japonię, ale to jest już przykład pewnych zjawisk. Jeżeli chodzi o natomiast takie zbieżności ustrojowe, jest w tym pewna zbieżność, ponieważ zarówno w Rosji przed 904 rokiem, jak i teraz, określona część ludności chce partycypować w sprawowaniu władzy. Problem jest taki, że teraz mamy też bardzo rozwiniętą politykę cyfryzacji i polityka cyfryzacji pomaga Kremlowi docierać z treściami swoimi, też treściami czy to patriotycznymi, czy szowinistycznymi, jak widzieć, do mas. Kreml bezpośrednio obchodzi elity. Za caratu było trochę odwrotnie, bo to elity powoli miały aspiracje i elity opanowały uniwersytety, elity opozycyjne, czy o nastrojach opozycyjnych opanowały prasę, elity trzymały w rękach ziemstwa, czyli można powiedzieć, że ta Rosja w tym wymiarze była o wiele wolniejsza politycznie niż teraz. I to elita Rosji była takim przekaźnikiem pewnych modernizacyjnych treści, ale też patriotycznych. Carat próbował wpływać oczywiście na masy i na chłopstwo, a teraz myślę w tym zakresie Władimir Putin ma jednak wygodniejszą pozycję, bo ma cyfryzację, ma przede wszystkim dominację służb specjalnych. Za caratu jednak skala opresji nie była tak poważna i nawet ludzie, którzy byli zesłani tak już pod koniec caratu, to czasami to przypominało oczywiście przymusowe, tak, bo to też były różne przypadki, ale jednak przymusowe wakacje, bo zarówno na przykład weźmy Stalina, który spokojnie, ale przybywał na tej dalekiej Syberii. Natomiast teraz to jest niemożliwe, więc wszystko się zmieniło i poczucie też obywatelskości, w tym sensie poczucie związku z państwem rosyjskim teraz jest moim zdaniem też silniejsze z jego interesami niż było wtedy. No i ta wojna też rosyjsko-japońska miała charakter egzotyczny, a tutaj Władimir Putin próbuje przedstawić tą wojnę jako wojnę nie tylko z Ukrainą, o ten świat ruski, o tożsamość, o to bycie Rosjaninem i żeby chronić w ogóle Rosjan i rosyjską ideę, ale też jako wojnę przede wszystkim z Zachodem, z wojnę o sprawczość, o wojnę o suwerenność. A tamta wojna z Japonią nie miała takiego charakteru, była wojną z punktu widzenia elit petersburskich peryferyjną.
Przez wiele lat o tym okresie, o którym pan pisał, nie można było w Polsce pisać i mówić. Nawet Rosja XIX-wieczna była cenzurowana w odbiorze dla polskiego odbiorcy, dla polskiego czytelnika. Trzeba się było trochę, krótko mówiąc, postarać, żeby czytać o tym wszystkim, co było przed Związkiem Radzieckim. W związku z tym mam do pana następujące pytanie. Co doprowadziło, nie w sposób taki, jak nam tłumaczyli historycy partyjni radzieccy, i polscy, którzy byli często ich przedłużeniem, jeśli chodzi o tematykę rosyjską, co doprowadziło do rzeczywistego zmierzchu caratu?
Do rzeczywistego zmierzchu caratu na pewno doprowadziło to, że odpowiednich reform i odpowiedniej korekty ustrojowej, czyli tego, żeby doprowadzić do przedstawicielstwa elit przy carze, nie doprowadzono wcześniej. Tu jest przyczyna bardzo prosta. Natomiast cała percepcja, i teraz tym też się zmagają Rosjanie, percepcja tego okresu została wykoślawiona przez bolszewizm, marksizm, leninizm, bo i to niestety do dzisiaj gdzieś pokutuje, że carat po prostu musiał upaść, carat nie był zdolny do modernizacji, czy do zmian, czy też elity rosyjskie były zbyt słabe, mam na myśli konserwatywne, konserwatywno-liberalne, umiarkowanie socjalistyczne, że one nie były jednak w stanie wymusić tego na carze i jedyną taką opcją do tego, opcją zmiany był właśnie upadek tam w wyniku wojny czy jakichś wstrząsów i tak naprawdę tą dobrą zmianą w tym zakresie miała być ta rewolucja rewolucja bolszewicka. I dzisiaj to jest bardzo ważne, żeby mówić w ogóle o tym okresie i o tym czasie z jednego bardzo powodu, bo próbuje się też w Federacji Rosyjskiej zatrzeć pamięć o tym okresie, nawet w takim, na takim aspekcie popkultury, żeby pokazać, że inna droga ustrojowa rozwoju Rosji, czyli na przykład ta modernizacyjna na wzór umiarkowanych liberałów, konserwatywnych liberałów, to właśnie kadetów, była opcją zgubną, doprowadzała do chaosu, pomija się oczywiście przede wszystkim całość kontekstu sytuacyjnego, wojnę, koszty wojny, kontekst międzynarodowy, natomiast ma to doprowadzić do tego, żeby wykazać, że z jednej strony model zachodni nie jest dla Rosji, on się nigdy nie sprawdził i dlatego te części też historyków rosyjskich, a zwłaszcza publicystów, to jest charakterystyczne, próbuje właśnie w takim świetle przedstawiać te wydarzenia, biorąc po części wersję bolszewicką, bo dla bolszewików i w ogóle dla historiografii marksistowskiej kluczową kwestią było to, żeby ukazać przyjście bolszewizmu do władzy w Rosji jako zjawisko organiczne. Żeby po prostu wbić, mówiąc kolokwialnie, żeby wbić do głowy u siebie i na Zachodzie, że marksizm jest to po prostu, jak oni mówią, zakonomierny, czyli taki proces, który musiał przyjść, jest logiczną konsekwencją rozwoju ludzkości i tylko ta rewolucja i zmiana bolszewików, a niestety historia pokazała, że ta zmiana bolszewików, to przyjście do władzy bolszewików było zrealizowane w wyniku brutalnego zamachu stanu, ale zamachu stanu, który właśnie został wykorzystany przez to, że w warunkach wojny Rosjanie próbowali w 1917 roku wykonać zmianę ustrojową w kierunku zachodnim. I cała tragedia roku 17 jest taka, że tą zmianę ustrojową chcieli dokonać z jednej strony liberałowie i konserwatywni oraz z drugiej strony umiarkowani socjaliści. Tylko oni byli już na takim stopniu zeuropeizowania, że walkę polityczną wyobrażano sobie jako taką formę, przynajmniej konsensualną, nie eliminację, nie zabójstwa polityczne, ale przede wszystkim to, że najpierw musimy na przykład zreformować samorząd terytorialny. Przy samorządzie terytorialnym zostaną zorganizowane komisje wyborcze i dopiero to zapewni sprawiedliwe wybory. Wtedy ludzie wybiorą konstytuantę, czyli wielkie marzenie rosyjskie, zgromadzenie to konstytucyjne. Ono uchwali konstytucję i główne reformy, czyli stopień europeizacji był na takim wysokim poziomie, że wykluczał w ogóle taką myśl, że z bolszewikami można walczyć czy wyeliminować siłą. I to w tych kilku miesiącach wojny, to niestety przeważyło i to też przeważyło później o wynikach wojny domowej, bo sama opcja antybolszewicka, ona mimo wszystko rodziła się z wielkim bólu i dopiero na przełomie 1917 i 18 roku i jeszcze pod koniec 17 roku ludzie myśleli, że bolszewicy po prostu jakieś takie zjawisko, które szybko przejdzie, szybko się skompromituje i bolszewicy upadną, bo ich utopie nie są w ogóle możliwe i nie są realistyczne i niestety okazało się zupełnie inaczej.
Panie doktorze, ostatnia kwestia. Czy zgodzi się pan z twierdzeniem, takie już też słyszałem, o takich kwestiach już też czytałem, takie analizy, że Władimir Putin też w tym sensie nie jest postkomunistą, że raczej nawiązuje do sposobu zarządzania państwa jak car, a nie jak klasyczny komunista. To znaczy, już w okresie rządów komunistów, przede wszystkim chyba za Breżniewa to było najbardziej widocznie widać, jednak nie zapadały decyzje jednoosobowo. Jednak odbywały się jakieś dyskusje na politbiurze, gdzie często były to jednak w wyniku jakichś tarć, ale wspólne decyzje, a Władimir Putin powraca do takiego jedynowładztwa. To znaczy to w jakimś sensie, nie wiem na ile to była, ile tam było teatralizacji, ale spotkanie słynne z Rady Bezpieczeństwa, kiedy tam Władimir Putin wzywał kolejnych uczestników tej Rady, tam odpytywał ich, pouczał, szczególnie tam Sergiej Naryszkina, szefa SWR, przeczołgał. Czy można powiedzieć, że to jest taki model właśnie powrotu do pewnej takiego carskiego stylu władzy? Stąd też różne pomyłki, fałszywe rachuby?
Niewątpliwie tak i ten powrót w tym sensie do caratu, on wystąpił już wcześniej, bo samo wyczekiwanie części elit rosyjskich i nie tylko władzy, czy nie tylko urzędników, biurokracji, ale też opozycji, no polegał na tym, że na tej nadziei, że Władimir Putin dokonał zmiany Konstytucji Federacji Rosyjskiej i to jest jakiś już krok ku sukcesji, czyli jednak liczenie na to, że ta osoba cara dokona jakiejś racjonalnej decyzji, odejdzie, czy zmieni system, tak. I w ogóle liczenie się z rządami silnej ręki, to jest to powrót do caratu, tym bardziej, że zobaczmy, że Władimir Putin niczym taki car nadal tą wolność jeszcze dozuje, bo jednak Związek Radziecki, tu mamy dominację jednej ideologii, tak? Natomiast tutaj jeszcze bardzo małe, to się kończy, ale jakieś wentyle wolności są, bo na przykład formalnie likwidują Radio Echa Moskwy, ale z drugiej strony funkcjonują oni w YouTubie, tak? Więc to są jakby takie typowe zagrania cara reakcjonisty, a nie Stalina, który po prostu przychodzi i eliminuje. Natomiast no, na pewno rządy Putina korzystają, jak to profesor Oleg Chlewniuk powiedział, na takiej micie i chęci zobaczenia sprawczości rządów silnej ręki też po kryzysie lat 90. I to jest bardzo istotne. No, w Rosji też w sprawowaniu władzy liczy się siła, liczą się symbole, a jednostka była zawsze takim czynnikiem, który pozwalał pokazać, tak, kto tutaj rządzi. To się wyraża w tym, że w urzędach są portrety tutaj tych czasami nawet już dyrektorów, no ale przede wszystkim prezydenta Federacji Rosyjskiej. I niestety wielką klęską Rosji, uważam, w ostatnich latach jest to, że elita nie zbudowała hamulców dla jednostki, że Władimir Putin, i tu się zgadzam z profesorem Hieronimem Gralą, on przerósł siebie. On był polityk zdolny, ale on przerósł siebie i doprowadził do tego, że wszystko zależy od niego i to też prowadzi do degradacji elit, bo widać, że Władimir Putin jest troszkę welizowany teraz, on nie ma go tak na co dzień, nawet na Kremlu, i to, że elita kremlowska coraz bardziej zaostrza język, wynika z jej strachu, z jej obaw, chęci przeżycia, i to przypomina to już nie carat, ale taki późny stalinizm, i to jest bardzo istotne. Ale co ciekawe, być może w momencie śmierci Putina ci, którzy teraz najbardziej wygrażają Zachodowi, mogą stać się najbardziej prozachodni, więc to historia się nie skończyła.
I naprawdę ostatnie pytanie. Bo o tym sami Rosjanie mówią. Sami politycy, sam Putin o tym mówił. Czy Rosja, Imperium Rosyjskie ma granice?
Problem jest taki, że po 91, z racji tego, że ja uważam, że Rosja, czy Federacja Rosyjska, to nie jest Związek Radziecki, znaczy to jest pewna kontynuacja, sukcesja, przejęcie, kontynuatorstwa, ale absolutnie to nie jest tożsame. I właśnie to, że po 91 ludność Federacji Rosyjskiej nie miała pojęcia, czy miała mgliste pojęcie, w jakim tworze się znalazła, no, straciła to poczucie, gdzie są granice Rosji. I niestety władcy na Kremlu wykorzystali to, bo jednak można było wzmocnić to poczucie, że budujemy Federację Rosyjską, to jest państwo rosyjskie, nie ZSRR, ale państwo rosyjskie, bo też Putin wielokrotnie to podkreślał, że on odbudowuje Rosję jako państwo rosyjskie, a nie Związek Radziecki, bo Rosjanie mają, a szczególnie część elit Federacji Rosyjskiej nosi w sobie wielką złość, że oto, byliśmy kiedyś, żyliśmy w wspólnym tworze, wy nawet mieliście swoje konstytucje, swoje hymny, tam Białoruska Republika Ludowa, Socjalistyczna Ukraińska, Kaukaskie Republiki, no, a Kaukaskie Republiki, na przykład republiki środkowoazjatyckie, no na pewnym poziomie, w pewnych latach one już były no dość nacjonalistyczne, biorąc pod uwagę ideologię marksizmu. A my nawet tutaj nie mieliśmy swoich symboli w tej Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republice Radzieckiej. To jest taka złość, która też wpłynęła na to, że oni próbują rozszerzać te granice i też zabrać to, co było kiedyś związane bardzo z Moskwą. No ale to jest to sztuczne. Moim zdaniem jest to zupełnie rewizjonistyczne i realizowane na potrzeby bieżącej polityki przede wszystkim Kremla. Natomiast pewne hasła brzmią niebezpiecznie, bo nawet Dmitrij Trenin, który był jednym z najbardziej prozachodnich ekspertów przy Kremlu, ostatnio napisał, że tak naprawdę wszystko dla Rosji jest stracone, jeśli chodzi o tą bliższą zagranicę, ale na przykład trzeba się skupić na tych rejonach związanych na przykład najbardziej z prawosławiem, czyli Donbas, a w Europie skupić się na Serbii, na współpracę, ale to powoduje, że nie wiem, za 10 lat może ktoś się pojawi i stwierdzi, że jednak ten Kijów trzeba przejąć, czy nawet wykonać jakieś roszczenia w kierunku innego państwa, które też było związane z jakąś z prawosławiem, czy no. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko.
To Dugina nazywa geopolityką sakralną. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcam do lektury książki pana doktora. Myślę, że zrobimy jeszcze oddzielne spotkanie z panem doktorem i z innym ekspertem, żeby porozmawiać o kwestiach poruszonych dużo głębiej w książce. Dzisiaj chcieliśmy Państwu przede wszystkim książkę przybliżyć, zachęcić do lektury, zachęcić do kupienia, do przemyślenia kwestii poruszonych przez pana doktora, a myślę, że już we wrześniu spotkamy się na jakiejś szerszej, podczas jakiejś szerszej debaty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan dr Michał Sadłowski, autor książki Między Mikołajem II a Leninem, historyk ustroju, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.